Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
No to wracamy po wakacjach i po winobraniu. Rzut za trzy. Kłaniam się nisko, Jacek Białogłowy. Dzisiaj rozmawiamy o Stelmecie oczywiście, ale też zahaczymy. No i to troszeczkę w tym programie o reprezentacji będzie, o naszą kadrę właśnie, która kilka dni temu wróciła z Chin ze wspaniałych mistrzostw świata. Ale zacznijmy o tym, co w Stelmecie. A w Stelmecie, jak wiecie, doskonale zamknięto skład na samym początku tygodnia. W poniedziałek oficjalne spotkanie dziennikarzy z Ludę Håkanssonem, choć już chwilę wcześniej poinformowano, że ten szwedzki rozgrywający będzie grał w Stelmecie i będzie pierwszym point guardem tej drużyny. Jego zastępcą ma być Łukasz Koszarek, natomiast bardzo dobra sytuacja jest w tej chwili w Stelmecie, bo i ci dwaj panowie mogą rozgrywać, a mogą to zrobić i Joe Tomasson, i Marcel Ponitka, i Kacper Traczyk, o ile będzie dostawał czas, to też przecież może piłkę przeprowadzać przez środek i rozdawać kolegom. Na tej konferencji prasowej był Janusz Jasiński, od niego dzisiaj zaczniemy i on powie nam, jak widzi nadchodzący sezon i w polskiej lidze koszykówki, i w lidze VTB po zamknięciu składu i w ogóle, jaki według niego ten skład jest.
Czy życie tak naprawdę napisze nam scenariusz? My możemy sobie planować jedno, wiemy, że i u nas, i w innych dyscyplinach czasami te plany się z rzeczywistością rozjeżdżają, ale to jest sport i to jest normalne. Natomiast z tym, czym wychodzimy, tak? Wychodzimy z teamem, który jest przede wszystkim odmłodzony i to nawet nie chodzi, bo cały czas mówimy o wieku zawodników, to nie wiek, chociażby Skola pokazał, że to nie wiek jest najważniejszy w życiorysie każdego zawodnika, ale jego motywacja. I bym powiedział, skupił się na tym. Motywacja, motywacja, jeszcze raz motywacja. Trener, który lubi obronę i który w tym swoim budowaniu składu jednak brał pod uwagę warunki obronne każdego zawodników, to daje nam pewne nadzieje na to, że ten skład będzie walczył o coś. Tak? Gramy także w lidze VTB. Wiemy, że to nie jest liga łatwa. Tak? Zaczynamy z grubego uderzenia, bo z Chimkami Moskwa na Dynamo Arenie, nowej hali dla Chimek Moskwa w centrum Moskwy. Potem mamy wyjazd do Lublina, a za chwilę Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką 1 października w Zielonej Górze. No więc mamy dużych przeciwników, tak? Chyba żaden klub w Polsce nie będzie miał tak trudnych przeciwników, jeżeli chodzi o euroligowy poziom. Trzy rosyjskie drużyny grają w Eurolidze, przypomnę. Jest bardzo silna polska liga, bardzo mocno wygląda Anvil, bardzo mocno wyglądają inne drużyny, więc jakbym powiedział dzisiaj, że walczymy o bycie w strefie medalowej, to ktoś mi powie, że trochę jakby za szybko i za ambitnie. Myślę, że możemy o tym myśleć, ale tak naprawdę jaka liga będzie, to się okaże, dlatego że pierwszy raz mamy przepis, zmianę przepisu o dwóch Polakach na boisku. Widać, że drużyny się uczą tego. Myślę, że 2-3 lata będzie na to, żeby się dostosować. Widać w niektórych drużynach kompletnie już nie patrzą na polski skład. Tak spojrzał na chociażby skład Anvilu, gdzie pierwsza piątka, w pierwszej piątce nie będzie żadnego Polaka. My przez lata, nawet grając w Eurolidze, to zawsze jednak stawialiśmy dwóch z obowiązku, ale też z jakby chęci, dwóch, trzech Polaków silnych w rotacji. I jest w związku z tym zmiana filozofii koszykarskiej w lidze. Zobaczymy. No mamy takich zawodników właśnie jak Ludek, który daje nam moim zdaniem dużą też carte blanche i sympatię od, mam nadzieję, od kibiców, bo to są zawodnicy młodzi, to są, będziemy mieli czterech praktycznie zawodników w tym momencie grających na pozycji rozgrywającego, bo okazuje się, że i też bardzo dobrze w tej pozycji czuje się i Mateusz Ponitka chce grać i Marcel, do końca życia będę mówił Mateusz, ale tak już jest. Marcel Ponitka, ale także Joe Tomasson, tak? Więc w związku z tym widać, że ta czwórka razem z doświadczonym Łukaszem, którego wszyscy kochamy jako kapitana, na pewno będzie dużo, dużo mieszała na dole, ale znowu bardzo, można powiedzieć, taki dynamiczny zestaw podkoszowych, który w tym roku mamy, bo i Drew Gordon, i Tony Meyer, ale też Iwica i Julian. Gdzieś tam na pewno będą mocno walczyć. Mamy jedną pozycję zarezerwowaną dla polskiego zawodnika, tak? Czyli pozycja numer 3 to jest albo Zyskowski, albo Zamoyski. Tak? Także jednego Polaka w pierwszej piątce na pewno będziemy mieli, tak przynajmniej to wygląda. Natomiast co dalej, no zobaczymy. Tak? Na pewno jest to drużyna, która jest głodna, która chce coś udowodnić. Właśnie to, co powiedział Ludo, też mi się podobało i to jest to, co powtarzam od dłuższego czasu, tak? Czyli mamy nową sytuację, nową strategię w Zielonej Górze, zbudowaną także trochę na tej dobrej karcie, którą mieliśmy w latach poprzednich, czyli na tym, że jesteśmy drużyną sprawdzoną, zweryfikowaną w Europie, grającą od praktycznie 8 lat w europejskich pucharach. To daje nam pewną premię, dlatego tacy zawodnicy mogą przyjść i tacy zawodnicy, którzy chcą bądź dostać tą ważną rolę w zespole, bądź pokazać się na rynku w lidze VTB i zdobyć, że tak powiem, następny krok w swojej karierze. I o to nam chodzi. Ten klub ma taką mieć pozycję w naszym projekcie na następne lata. Chcemy być tym takim następnym stopniem w karierze, który pozwoli odbić się zawodnikom. Dzięki temu będziemy w stanie, sądzę, zawsze mieć ciekawych zawodników za rozsądną cenę, a taki cel przyświeca przede wszystkim temu rokowi, także żeby zrównoważyć budżet, żeby spłacić pewne zaległości, żeby wyrównać pozycje bilansowe, a jak się uda coś wywalczyć, to będzie tylko im plus, także proszę o wszystkich o to, o wsparcie, o silne kibicowanie, danie nam tego, czego najbardziej nam dzisiaj potrzeba, czyli kredytu zaufania.
Tak mówi Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, bo on mówił o tym bilansowaniu budżetu, o tym, że to są nowe czasy Stelmetu i dostał jeszcze pytanie o sytuację klubu, właściwie sytuację klub-miasto, ale o tym za parę minut. Teraz natomiast przejdźmy do naszego składu, do dwóch zawodników z naszego składu. Drew Gordon, o nim mówię, to jest center, który przyszedł do Zielonej Góry z piękną kartą, z pięknym CV. Jeszcze 2 lata temu grał w lidze VTB w meczu Gwiazd, później w Stanach Zjednoczonych w G League. Miał w ogóle przerwę, jak się okazuje, kilkumiesięczną, ale za chwilę on sam o tym powie. Najpierw Drew Gordon dla Radia Zielona Góra o swojej decyzji o przystąpieniu do drużyny Żana Tabaka. Miałem bardzo dobrą rozmowę z trenerem, który namawiał mnie na grę w Stelmecie. On mi opowiedział, co chce zrealizować w tym sezonie. Ja mówiłem, czego ja się spodziewam, co chcę osiągnąć. No i doszliśmy do porozumienia. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbudować swoją pozycję w Europie, a że Stelmet zagra w VTB, to mi bardzo może pomóc w ponownym pokazaniu się tutaj na rynku. No i po tej rozmowie i sprawdzeniu składu uznałem, że gra w tej drużynie to może być dobry krok i możemy wspólnie zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy.
Do really well.
No to teraz zapytajmy Drew Gordona o ten zeszły sezon, o jego kontuzję i o to, jak jest właściwie w tej chwili przygotowany po tej kontuzji i kilku miesiącach bez grania. No ale w ogóle skąd to się wzięło? W zeszłym sezonie grałem w Stanach w G League. Musiałem się w pewnym momencie poddać operacji barku. Byłem wyłączony z gry przez 5-6 miesięcy. Teraz wracam. No i chcę jak najszybciej grać na jak najwyższym poziomie. VTB to wysoki poziom. To mnie cieszy, że mogę w niej grać. Chcę tu się mocno pokazać i pomóc zespołowi wypaść lepiej w tej lidze niż w zeszłym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o ten mój bark, to jest wyleczony w 100% i pod tym względem nie ma problemu. Oczywiście, jeśli jesteś 5-6 miesięcy poza grą, to pewnie, że nie jesteś w takiej formie meczowej. Możesz oczywiście biegać, podnosić ciężary, ale to nie zastąpi pracy na parkiecie. To nie zastąpi meczu i czystej pracy koszykarskiej. Teraz staram się łapać formę. Podpisałem umowę dość późno i gonię za tą jak najwyższą dyspozycją, ale spokojnie, będę gotów do gry, będę walczył pod obręczą na Chimki. Będę przygotowany. Zapytałem Drew Gordona również o ligę VTB, którą znakomicie zna, o to, jak duże wyzwanie to będzie ta liga VTB dla Stelmetu, bo przecież w poprzednim sezonie widzieliśmy, jak tam trudno grać. No i poza tym, czy w ogóle zna polską ligę, czy coś o niej słyszał i co o niej sądzi?
Yeah, I mean that's
VTB to będzie na pewno dla tego zespołu wyzwanie, bo to wiadomo, wielka liga z wielkimi zawodnikami, wielkimi nazwiskami. Znam ją bardzo dobrze. Rozmawiałem z kolegami, są podekscytowani, że tam zagrają i każdy chce iść do przodu i rywalizować na dobrym poziomie z dobrymi przeciwnikami. A VTB to jest najwyższy poziom koszykówki. Także musimy być naprawdę dobrze przygotowani na te rozgrywki. O polskiej lidze do tej pory niewiele wiedziałem. Kilku znajomych tu grało i wypowiadają się o niej pozytywnie. Przede wszystkim opinia jest taka, że to jest fizyczna liga. Teraz czas samemu się przekonać, jaki tu rzeczywiście jest styl preferowany, jacy są gracze, jaką filozofię mają trenerzy. No, trzeba się szybko uczyć.
What to expect and how the style of play is. Quick learner.
No to dobrze, to teraz niech Drew Gordon oceni swoich nowych kolegów, czyli oceni potencjał tej grupy, która została zatrudniona w Stelmecie.
Ten zespół, ta grupa koszykarzy ma naprawdę duży potencjał. Na razie jeszcze nie ma wszystkich, ale już zaczyna trenować jeden rozgrywający z mistrzostw. Za chwilę wróci drugi. Natomiast już pracujemy ciężko, no bo trener dużo wymaga. Poznajemy się tak na boisku, jak i w normalnym życiu. Powoli buduje się chemia w zespole. Myślę, że ta drużyna jest złożona z takich części, które złożone w jedną całość mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne.
No to dobrze, to jeszcze dwa pytania do Drew Gordona. Najpierw o Żana Tabaka i o treningi z Tabakiem, które, co słychać od poszczególnych kolejnych zawodników, mają być bardzo ciężkie.
Treningi z Żanem Tabakiem, tak, są ciężkie, intensywne, ale my tego potrzebujemy. Jak mówiłem, część zawodników dociera lub dotrze późno przed sezonem, więc jak najszybciej musimy znaleźć wspólny język, zgranie, formę, ale to ile i jak pracujesz przed sezonem, no to jest bardzo ważne i to potem zaprocentuje. Więc wszyscy muszą ostro trenować, a dużo pracy będą mieli zwłaszcza właśnie ci, którzy dołączają najpóźniej, ale ta praca potem według mnie da efekty.
No i zakończymy jeszcze informacją, czy opinią Drew Gordona na temat tego, jaką koszykówkę będzie grał Stelmet. Drew Gordon wziął udział w dotychczasowych dwóch sparingach Stelmetu. Widzi, co się dzieje na treningach. No więc, co będzie marką Stelmetu?
Jaka będzie nasza koszykówka? Myślę, że przede wszystkim będzie płynna. Będziemy potrafili ją zmienić w zależności od potrzeb. Natomiast znakiem rozpoznawczym powinna być obrona. Natomiast jak wiesz, dobra obrona kreuje potem atak. W ogóle wydaje mi się, że będziemy dużo biegać, dobrze biegać. Powinniśmy grać szybko, no i mam nadzieję, że będziemy zdobywać dzięki temu sporo punktów. Wydaje mi się, że ten zespół ma sporo opcji w ataku, które mogą być uruchamiane w zależności od potrzeb. Mam nadzieję, że nasz styl będzie się dobrze oglądało, no i cieszę się, że będę częścią tego projektu.
Drew Gordon, Amerykanin, który teraz w Stelmecie ma być podstawowym centrem, strasznie sympatyczny, spokojny, natomiast bardzo żywiołowy, już w rozmowie nawet, jest zawodnik, którego teraz posłuchacie. To jest też nasz nowy gracz, nasza nowa podstawowa dwójka, shooting guard, przejęty przez Stelmet niejako ze startu Lublin. Mówię o Joe Thomasonie. Otóż powiem wam szczerze, że Joe Thomason, jeżeli będzie tak energetyczny na parkiecie, jak w rozmowie ze mną z Radiem Zielona Góra, no to możemy mieć z niego pociechę. Poprosiłem go, żeby się zareklamował między innymi ludziom w Zielonej Górze.
Hej ludzie, jeśli nie wiecie, to nazywam się Joe Thomason i to, co mam dla was, co dam wam w kolejnym sezonie, to podniecenie, ekscytacja koszykówką. To, co chcę dać zespołowi, to przywództwo. Chcę być jednym z napędów Stelmetu. Chcę pokazać temu miastu coś specjalnego. Nie przyjeżdżam na jakieś wakacje, ale po to, żeby dawać z siebie wszystko i dawać wam radość z oglądania koszykówki. No i oczywiście mam zamiar dawać tej ekipie dużo punktów. Zresztą ludzie, myślę, widzieli w zeszłym sezonie, że umiem rzucać, że ciągle się rozwijam. Zresztą muszę powiedzieć, że lubię zdobywać punkty. To jest w mojej koszykarskiej naturze, ale nie tylko to wam dam. Będę też pracował w obronie. Oddam całą swoją pasję, będę wkładał całą swoją energię w każdy kolejny mecz. Niewiele osób może o tym wie, ale ja czuję się liderem. Lubię dawać z siebie wszystko, ale też pomagać kolegom z zespołu. Tak na treningu, jak i w meczu. Mogę być rozgrywającym, podawać innym, żeby zdobywali punkty. Jak mówiłem, chcę dawać ekscytację przez cały sezon. A do Stelmetu w ogóle przyszedłem, bo to jeden z motorów napędowych tej ligi. Poza tym będzie grał w VTB, więc będę mógł pokazać swoje umiejętności w meczach z zespołami o najwyższym poziomie. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy walczyli o Mistrzostwo Polski. Jeśli chodzi w ogóle o VTB, to VTB to jest taka wisienka na torcie, rozumiesz? Możesz się tam pokazać, możesz ze swoim zespołem walczyć o wygraną ze świetnymi innymi drużynami. drużynami, ale też indywidualnie dla mnie to szansa, żeby powalczyć o swoją przyszłość. Zanim się zdecydowałem tu przyjść, rozmawiałem oczywiście z trenerem, bo możesz sobie rozmawiać z agentem, prezesem, właścicielem, ale najważniejsza jest rozmowa z trenerem. To jest ktoś, z kim jesteś niemal 24 godziny na dobę i to niemal dzień w dzień w sezonie. Więc pogadaliśmy sobie pół godziny, poznawaliśmy się. Obaj, mam wrażenie, byliśmy podekscytowani w tej rozmowie. On mówił, co chce wywalczyć z zespołem, czego oczekuje ode mnie. Ja opowiedziałem o swoich oczekiwaniach. To była świetna konwersacja. Osiągnęliśmy porozumienie. Myślę, że jeden może pomóc drugiemu. No i chcemy, żeby ten sezon był jak najlepszy.
Joe Thomason. Oby jak najwięcej nam punktów dawał, oby był liderem, tak jak mówi, oby był jak najbardziej energetyczny i ekscytował nas swoją grą. To zawodnicy. Wracamy natomiast do właściciela Stalmetu NIBC Zielona Góra, Janusza Jasińskiego. Na tej konferencji prasowej poniedziałkowej dostał pytanie o to, czy jest temat jeszcze w dalszym ciągu kupna akcji przez miasto, czyli stania się współwłaścicielem klubu przez miasto Zielona Góra. Janusz Jasiński odpowiedział tak.
No generalnie mi się wydaje, że w tym temacie będzie, nie wiem, czy będzie, czy nie będzie konferencja, jesteśmy na świeżo, więc nie chcę powiedzieć nic, co mogłoby być źle zrozumiane, natomiast jesteśmy w bardzo dobrych, że tak powiem, relacjach przez cały czas. To, co miasto przez ostatnie lata nam pomaga, to jest rzecz, która jest dla nas bardzo ważna i myślę, że zapracowaliśmy sobie naszą postawę na to, żeby nam pomagała w następnych latach, bo jesteśmy już, tak jak kiedyś nawet na Radzie Miasta mówiłem, jesteśmy częścią historii tej społeczności, nas wszystkich, dumą trochę, w rzadko której dyscyplinie życia Zielona Góra jest tak wysoko jak w koszykówce i to szanujmy. Jeżeli znają nas nawet w Barcelonie, to znaczy się, że coś jednak nam się udało. No i powiem tak, będzie dobrze. Myślę, że nie będzie łatwo, ale będzie dobrze.
Tak mówi Janusz Jasiński. Ciężko dowiedzieć się oficjalnie, czy w klubie, czy w mieście więcej na temat sytuacji klubu. Natomiast na pewno trwały od kilku tygodni mocne momentami rozmowy między Januszem Jasińskim a prezydentem Januszem Kubickim i również właścicielem firmy Stelmet Stanisławem Bieńkowskim na temat pomocy miasta i firmy Stelmet właśnie klubowi Stelmet NABC Zielona Góra. Poszły one w końcu w dobrym kierunku, natomiast jeśli chodzi o wykup akcji przez miasto, to na razie wygląda na to, że o tym nie ma mowy. Między innymi z tego powodu, co nieoficjalnie słychać w mieście, że wszystkie zaległości, wszystkie długi musiały być spłacone, żeby miasto te akcje objęło, ale miasto rzeczywiście pójdzie na rękę klubowi i bardzo mocno wspomoże klub. Między innymi właśnie klub wygrał konkurs na pieniądze z miasta i dostanie 1 300 000 złotych od miasta. Także miasto również dorzuci pieniądze firma Stelmet i te dwa podmioty bardzo pomogą Stelmetowi w tym sezonie. Niejako zagwarantują te kolejne miesiące w Stelmecie, natomiast Janusz Jasiński po prostu będzie zbierał resztę, sponsorzy i kibice i z tego też mają być spłacane długi, ma być pilnowana absolutnie dyscyplina finansowa. Wiadomo, że w Radzie Nadzorczej jest Konrad Witrylak. On miał propozycję zostania prezesem klubu, natomiast prezesem wychodzi, że na razie przynajmniej nie będzie. Janusz Jasiński mówił, że być może będziemy mieli jakąś konferencję prasową albo jakieś obwieszczenie dotyczące tego, co się może dziać jeszcze na linii miasto-klub. Na razie nie słychać, żeby coś takiego było zwołane. Natomiast te ostatnie dni przyniosły pozytywne rozwiązania. No, 1 300 000, jak masz konkurs wygrany i takie pieniądze wygrywasz, to musisz być pozytywnie nastawiony, przynajmniej do najbliższego czasu. Natomiast jak się nieoficjalnie z koszykarzami rozmawia, oni też mają informację, że ten sezon, w każdym razie początek sezonu, te pierwsze miesiące będą dużo, dużo lepsze pod względem płac w porównaniu z poprzednimi sezonami. Zobaczymy, co będzie dalej. Zostawmy te sprawy organizacyjno-finansowe. Natomiast teraz wróćmy do koszykówki, a skupimy się na kadrze. Kadra wróciła w niedzielę. Część koszykarzy do Warszawy, część do Gdańska, część do Berlina, między innymi do Berlina. W Berlinie zlądowali Łukasz Koszarek i jeden z asystentów Mike'a Taylora i Żana Tabaka, w Stelmecie również Arkadiusz Miłoszewski. Miłoszewski dzisiaj w Bydgoszczy będzie na sparingu Stelmetu z Astorią. Łukasz Koszarek jeszcze w tym meczu nie wystąpi. W Bydgoszczy Bydgoszczy nie będzie, ma wracać do treningu albo w piątek, albo w sobotę. No w każdym razie kadra polska już jest, a u nas teraz będzie prezes Polskiego Związku Koszykówki, który tam gdzieś tam błysnął w trakcie mistrzostw w szatni pewnymi niecenzuralnymi słowami. Radosław Piesiewicz rozmawia z nim, Filip Jastrzębski.
Zakończył się udany dla nas mundial, przybyło się wiek włosów, czy wręcz przeciwnie, czy to był wspaniały okres w pana prezesurze?
To był wspaniały okres z dawką siwych włosów.
I mecz z Chinami i z Rosją, to tam mogło trochę przybyć.
Szczególnie mecz z Chinami i po meczu z Chinami, no myślę, że tak, że sporo było, ale warto było przeżyć to i warto było być tu, dopingować, emocjonować się, bo to, co zrobili nasi zawodnicy, to jest czapka z głów.
I warto było chyba postawić na Mike'a Taylora, jak się okazuje.
No właśnie, ja teraz chciałbym zapytać, gdzie są ci wszyscy, którzy mówili po meczu z Węgrami, żeby Polski Związek zwolnił Mike'a Taylora, że Polski Związek jest, nic nie robi z tym, to teraz odpowiadam. Gdzie niech wyjdą i odsłuchają swoich wypowiedzi, niech odczytają to, co pisali. Mike Taylor doszedł do ósemki najlepszej na świecie, osiągnął historyczny sukces i z wyciąganiem przedwczesnych wniosków naprawdę przestrzegam. Nie ma to sensu, a Mike pokazał, że warto na niego było postawić, dać mu szansę i to, że jesteśmy dzisiaj w najlepszej ósemce świata, to jest też Mike'a wielka zasługa.
Mamy być spokojni, że Mike będzie z nami i do kwalifikacji olimpijskich i być może do igrzysk?
Będziemy teraz z Mike'em na spokojnie rozmawiali. Umówiliśmy się, że po Mistrzostwach Świata siadamy i dyskutujemy na temat nowego kontraktu. Umówiliśmy się, że przylecę do Hamburga i będziemy kontynuowali rozmowy, więc ja jestem spokojny i mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia z Mike'em. Oczywiście może się tak zdarzyć, że Mike dostanie niebotyczną jakąś ofertę, której my nie będziemy w stanie przebić, no, ale to jest życie. To mamy też grupę chłopaków, która naprawdę gra fantastycznie w basket i chce dla kadry grać. I o to cieszy, naprawdę cieszy.
Jak przekuć ten sukces w jeszcze większy sukces?
Dzięki temu, co się tutaj stało w Chinach, młodzi adepci koszykówki, ludzie, którzy oglądali, dzieciaki, które się fascynowały, mogą patrzeć na swoje wzorce, mogą czerpać z tych wzorców. Wszyscy pamiętamy lata 90. Michaela Jordana. Dzisiaj mamy 2019. Wspaniałe Mistrzostwa Świata. Wtedy nie było tak aż mocnej drużyny polskiej, dlatego wszyscy patrzyliśmy i łaknęliśmy tego amerykańskiego Dream Teamu. Dzisiaj mamy fantastyczną drużynę, mamy z czego czerpać, mają wzorce, chociażby Mateusz Pońtka, Waczyński, Koszarek, Hrycaniuk, Soku. Każdy może chcieć być kimś z tej naszej właśnie dwunastki i myślę, że to cieszy. I już słyszę od klubów, że muszą otwierać nowe grupy, bo jest takie zapotrzebowanie na basket. Następnym marzeniem jest oczywiście, żeby zagrać na tej olimpiadzie. Myślę, że teraz trzeba popracować i może się uda zorganizować turniej przedolimpijski w Polsce. To byłoby też święto koszykówki, otwarcie się na polskiego kibica i myślę, że to by było coś niesamowitego.
Kiedy się dowiemy, czy będziemy organizatorami? Wiadomo już?
W przeciągu 2-3 miesięcy, bo teraz trwają rozmowy. Turniej przedolimpijski ma być zorganizowany na koniec czerwca, miesiąc przed olimpiadą, więc jest jeszcze trochę czasu. FIBA zauważyła i wszyscy prezydenci federacji gratulują nam, zauważyli, że jest taki kraj jak Polska, że fajnie grają, gratulują, więc ja myślę, że mamy spore szanse na to, żeby zorganizować taki turniej.
Tak mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki. Szanse być może są, ale tam bardzo duże pieniądze trzeba mieć. Wstępne wyliczenia mówią o 12-13 milionach złotych. Mnóstwo pieniędzy. Okej, to jeszcze spojrzenie na kadry i na te Mistrzostwa Świata. Stąd lokalnie Andrzej Fligel, od wielu lat zajmujący się koszykówką. Oceniamy króciutko te mistrzostwa, no i zastanawiamy się, jak zdyskontować ten sukces koszykarzy. Jak to zrobić, żeby dyscyplina koszykówka stała się tak popularna jak siatkówka, która kiedyś też wcale nie była tak popularna jak w tym momencie, natomiast po sukcesach reprezentacji nagle system promocji, nagle system wprowadzenia do szkół siatkówki i ta dyscyplina jest w tej chwili dyscypliną zdecydowanie numer dwa po piłce nożnej w Polsce. Andrzej Fligel i to będzie ostatnia rozmowa w dzisiejszym Rzucie za Trzy. Ja dziękuję serdecznie. Jacek Białogłowy.
Czy ty uważasz, że to ósme miejsce w pierwszej ósemce koszykarzy to jest wielki sukces, czy może tak jak niektórzy gdzieś tam podszeptują, w eliminacyjnej grupie mieli słabe zespoły, potem Rosja najsłabsza od lat, więc na to zwróćcie uwagę. Które jest ci zdanie bliższe?
To pierwsze, no my jak to Polacy, zawsze musimy szukać dziury w całym. Jak jest słabo, to mówimy, że jest słabo dramatycznie. Jak jest lepiej, mówimy, że bo mieliśmy szczęście. Jak jest zupełnie fajnie, to zaraz znajdujemy takie historyjki. Rosja słaba i grupa i tak dalej. Oczywiście, pewien cień takiego, może smuteczku, żeśmy nie dali rady z Czechami. To jest, dla mnie to w tych mistrzostwach to jest jedyny taki cieniek, cień, że jednak wyszło na to, że że Czesi byli od nas lepsi.
Cała Polska szalała, nie tylko ludzie, którzy koszykówką się na co dzień interesują, nagle przed telewizorami zasiadali. Zawsze mówiło się, że dyscyplina może tylko rozwinąć się u nas w kraju, jeżeli reprezentacja ma sukces. Tak było w przypadku siatkówki. Czy myślisz, że ten sukces koszykarzy może rzeczywiście coś zmienić? Czy tak naprawdę trochę wzniecił ognia ten sukces, a teraz wróci sobie liga, czy zeszłe lata i brak jakiejś specjalnie promocji marketingowej nie pokazują, że może być dalej kłopot, że wróci liga i będziemy się podniecać tylko ewentualnie przy jakichś eliminacjach.
Mi się wydaje, że reprezentacja jest takim motorem napędowym dyscypliny. Piłka nożna jest tylko jedyną dyscypliną, która wiadomo, przegrywają to i tak wszyscy to oglądają. Natomiast w sportach halowych, nawet tak popularnych jak ręczna, kosz czy siatkówka, kadra jednak ma znaczenie duże, bo zobaczmy co z piłką ręczną było, prawda, to był run, to było szaleństwo, jak Polacy byli no, najlepsi, byli w samej czubie świata. W siatkówce to w ogóle nie ma o czym mówić, bo to nam manie, aż narzekamy, że za krótko gramy z Czarnogórą, dlatego ostatnio właśnie się śmiałem z tego powodu. Natomiast koszykówka rzeczywiście była w cieniu i była taka trochę schowana. Natomiast dla mnie zawsze to było zaskakujące. Pisałem o tym wielokrotnie, wyście mówili na antenie, no jak to się dzieje? Taka dyscyplina, nie cały świat się interesuje. My tu mamy miasta, gdzie są pełne hale zawsze, prawie zawsze, a tutaj smuteczek. Także jest to moim zdaniem bardzo fajna sprawa i jeżeli by ten trend został utrzymany, zresztą nie chcę używać wielkich słów, ale wiadomo, no jak młodzi chłopcy zaczynający karierę widzą, że można tak jak ten młody zawodnik nasz...
Balcerowski na przykład?
No na przykład, nagle znalazł się i nagle wszyscy, cały świat go ogląda, że facet ma 20 lat, gdzieś tam z pełnej tajemnicy wyskoczył i nagle gra z najlepszymi. Także jest to naprawdę, to są niby słowa używane przez trenerów, przez kibiców, że to szansa, ale to naprawdę jest szansa, że ci chłopcy mogą zobaczyć, że można coś zrobić.
Dobra, czy nie jesteśmy marketingowcami? Masz jakiś pomysł, który można by podrzucić na przykład specjalistom? Co zrobić, żeby właśnie tak o tej koszykówce było głośno, ale poza turniejami eliminacyjnymi, poza tylko momentami, kiedy nadchodzą igrzyska, mistrzostwa, jakiekolwiek?
No zawsze telewizja była takim nośnikiem, takim zaczynem. No tutaj u nas ta telewizja niby spełnia swoją rolę, natomiast nie jest to telewizja publiczna, nie? Pomijając to wszystko, że możemy mieć tam pretensje różne do telewizji, ale natomiast sportowo ona robi dobrą robotę i dociera do każdego zakątka tego naszego kraju. I tutaj jest pewien problem, bo w telewizji satelitarnej no, widzą tylko niektórzy kibice wybrani. Natomiast no, mówię, że marketingowo, no cóż, żyjemy wszyscy niby tym NBA-em, niby tą wielką koszykówką. Myślę też o pucharach europejskich, że warto by też pokazywać zespoły grające w pucharach. Teraz zobaczymy, jak w tym sezonie będzie, bo i Stelmet, który gra w VTB, czy to druga liga świata rzekomo, więc ona gdzieś była schowana w jakiejś telewizji. Nie odkrywam Ameryki. Dostępność telewizyjna na ogólnopolskim poziomie byłaby znakomita. Tego się już nie zmieni, bo wiadomo, że to są przetargi, to cały sezon jest wykupiony przez telewizję komercyjną. Natomiast to pierwszy punkt, drugi, no cóż, budowa hal postępuje w kraju. Coraz więcej miast ma hale. Ja nawet patrząc w naszym regionie, to coraz więcej w większej miejscowości ma szansę uprawiania koszykówki. Myślę, że ten bakcyl jakoś będzie zaszczepiony. Natomiast jesteśmy jeszcze, trzeba to przyznać, no, do tyłu.
Okej, to jeszcze jedno pytanie na koniec, już nie związane z tą promocją. Natomiast czy obawiasz się, czy też wręcz przeciwnie, z entuzjazmem myślisz o przyszłości sportowej tej kadry? Mówię w kontekście 35-letniego Hrycaniuka, Koszarka, Waczyński ponad 30 lat, tak? 30. Ta starsza część powoli będzie się pewnie wykruszała. Czy są następcy?
Mi się wydaje, że na wstępie zaznaczę, że tych 35-latków, którzy na emeryturę niektórzy odsyłali fachowcy, to teraz pokazali, co potrafią. Adam Hrycaniuk, na którego narzekaliśmy czasami w Stelmę, to pokazał naprawdę klasę, bo to są sympatyczny gość i świetny zawodnik. Łukasz Koszarek podobnie, chociaż był troszkę był bardziej tym razem schowany. Ja myślę, że trzeba by postawić na... To jest znowu oklepane słowo, na młodzież, ale zobaczmy, jak zrobiono w piłce nożnej, w Ekstraklasie. Dwóch młodzieżowców musi grać non-stop. Aha. Ile talentów się pokazało w Polsce. Teraz się zachwycamy nad niektórymi zawodnikami. Słucham audycji. Gość w Śląsku, Wrocław, najlepszy zawodnik, piłkarz, się okazuje najlepszy zawodnik, to młodzieżowiec, który by nie wszedł na boisko. Może coś w tym rodzaju, myślę, bo samo otwarcie, że nie ma obowiązku Polaków grania dwoma Polakami, to jest normalne. No, w wielu ligach europejskich tak jest. Natomiast czy nie powinno być obowiązku, na przykład grania młodzieżowca, to może zielonogórscy chłopcy musieliby grać tutaj. Powinni grać tutaj, nie? Także to jest dla mnie, moim zdaniem, to jest przyszłościowy kierunek. To świetnie wymyślili w piłce nożnej, a w piłce zawsze myślają najlepsze rzeczy. I trzeba tylko tych wzorów czerpać, bo przykład piłki pokazuje naprawdę. Faceci wykopani gdzieś z drużyn młodzieżowych są świetni. Ja bym tutaj postawił na młodzież, ale tych młodych ludzi jest bardzo dużo, tylko oni nie dostają szansy. Koszykówka jest specyficzna, prawda? jak masz 20 lat i nie łapiesz się do pierwszego składu, to potem albo idziesz do pracy i grasz sobie w Bachus Basketlite, tak jak u nas, chłopaki. Ile talentów tutaj w sumie, Jacek, no nie będę tłumaczył, no jesteś przy koszykówce nawet bliżej niż ja i wiesz, ilu tu chłopaków, którzy mogliby spokojnie zrobić karierę, więc to jest jakaś droga. Ja w ogóle chciałbym, żeby w wielu zespołach, żeby tak było również w zielonogórskim zespole, jednak ta młodzież dostawała szansę. Mimo wszystko, mimo że są cele, że trzeba grać w lidze europejskiej, żeby ci ludzie mogli wejść na parkiet. To jest problem polskiej koszykówki, mi się wydaje, że jest ona zamknięta troszeczkę, że jak człowiek się nie przebije wśród tych Amerykanów, Czernogórców, Słoweńców i tak dalej, to nie ma szans.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.